A niektórzy wiedzą, o czym dzisiaj będę mówił, prawda? Tak zwane kazanie dla ludzi o silnych nerwach. 3 lata temu ostatni raz o tym mówiłem, czy tam 2,5 roku. A dzisiaj chcę powiedzieć także. Ale chcę zacząć od czegoś, co jest w moim sercu od dawien dawna. Wiecie, ja jestem dumny, że jestem pastorem społeczności chrześcijańskiej Północ. A moja duma to jesteście wy. I nie przeszło mi nigdy przez myśl, żeby nie być dumny z waszego powodu, z waszego oddania, z waszego zaangażowania. Przełamaliśmy statystyki. Więcej niż 25% jest zaangażowanych w różnorakie służby. Szkoła nasza niedzielna przed założeniem nowego kościoła składała się prawie z 200 dzieci. No dzisiaj ich jest trochę mniej, 160 czy 150, bo część poszła do społeczności chrześcijańskiej Południe. Grupa młodzieżowa się rozwija. Alma, czyli spotkanie małżonków, różnego rodzaju spotkania kobiece, seminaria wokół kobiety i różnego rodzaju wydarzenia. PWM, naprawdę, jako pastor jestem z tego dumny. Jestem też dumny, przez całe lata byłem dumny z waszej ofiarności materialnej. I nadal jestem dumny. To nie jest wstęp, żeby łagodzić to, co powiem. Ale wiele osób mnie pyta, przychodząc do nas, rozglądając się, patrząc na to wszystko, co mamy, pyta mnie, to co, Ameryka wam daje pieniądze? Może Niemcy, bo jak pastor to Niemcy, nie? W niektórych środowiskach. A ja mogę z dumą powiedzieć, nie. To, co mamy i to, że się utrzymujemy, jest spowodowane ofiarnością, może powiem tak, miłością do Boga, która przekłada się w czymś bardzo praktycznym, w ofiarności. I powiem wam, wiele osób w ogóle nie wierzy w to, że to jest możliwe. Mówią, nie, Ameryka. Absolutnie nie. Oczywiście, niedawno byliśmy na konferencji, zaproszono nas do Stanów, kościół, który nas zaprosił, zapłacił za nasze bilety, za nasze hotele. To jest inna bajka. Ale codzienne życie tego kościoła jest spowodowane waszą ofiarnością, za którą jako pastor mogę tylko powiedzieć dziękuję bardzo. To dzisiejsze moje zwiastowanie nie jest też przygotowaniem do podwyżki mojej pensji. Wcale nie planuję i nawet nie jest ona w moim sercu, nawet jej nie chcę. To nie jest ten moment na takie rzeczy. Ten moment to moment przełomowy. Duże obciążenie, bo założyliśmy nowy kościół. Ale chcę wam coś powiedzieć, że niedawno temu, gdy już nowy kościół się rodził, zajrzałem do naszych kont, do konta naszego kościoła i nowego kościoła, dodałem i byłem przerażony. Byłem przerażony. Takiego stanu finansów w życiu nasza społeczność nie miała. Tak niskiego. Wróciłem do domu powalony. Byłem przygnębiony. Modliłem się, rozważałem. Jeszcze raz analizowałem sytuację. I nagle zobaczyłem, kochani, mam dla was dobrą nowinę. Mamy wystarczającą ilość środków, żeby zrobić to, co Bóg chce, żeby ten kościół zrobił. Krzykniecie aleluja? Aleluja! Ten kościół ma wystarczającą ilość środków, aby mógł zrobić to, co Bóg chce, żebyśmy zrobili. I powiem wam, jestem podekscytowany tym, że mamy tak wystarczająco dużą ilość środków. Ale zanim do tego dojdę, chcę zacząć od pewnego pytania. Zdaję sobie sprawę, że to będzie bardzo, bardzo podstawowe pytanie. Ale od czasu do czasu podstawowe pytania, przepraszam, warto zadawać. A takie jedno z podstawowych pytań brzmi, czy wierzysz Bożemu Słowu? Kto z was wierzy Bożemu Słowu? No jest trochę osób, a nawet dużo. Chrześcijanie wierzą Bożemu Słowu. Więc pozwólcie, że na początek zacytuję pewien fragment Bożego Słowa zapisany w liście do Rzymian w 10 rozdziale, w 9 wierszu. Pamiętacie? Mieliśmy mieć podręcznik, notesy, miałem dzisiaj sprawdzić, kto wziął ze sobą. I żeby zapamiętać, notujemy, sprawdzamy z podręcznikiem i stosujemy w życiu te 3 rzeczy. Posłuchajcie więc Bożego Słowa. List do Rzymian, 10:9. Bo jeśli ustami swymi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Wierzycie temu słowu? Tak? Dobrze. Bo jeśli przyznasz, że Jezus jest Twoim Panem, będziesz zbawiony. To zadam kolejne pytanie. Jak myślicie, czy chodzi tylko o werbalny wyraz i wypowiedzenie stwierdzenia Jezus jest Panem, czy chodzi o coś więcej? Czy jak ktoś przychodzi i mówi Jezus jest Panem, to znaczy, że to już jest człowiek zbawiony? Czy chodzi o coś więcej? Czy tylko chodzi o werbalne stwierdzenie? Jak myślicie? I zapadło milczenie jak w niebie na pół godziny. Kochani, zdecydowanie nie. Sam Jezus powiedział, nie każdy, kto mówi do mnie, wejdzie do Królestwa Bożego. A kto? Kto to wyznanie potwierdza tym, że to jest fakt w jego życiu. Co to znaczy, że Jezus jest Panem? To znaczy, że nawracając się absolutnie każdą sferę naszego życia oddajemy do Jego dyspozycji. To znaczy, że w momencie mojego nawrócenia uznaję, że Jezus jest moim władcą absolutnym. Absolutnym. To znaczy, że wszystko, kim jestem, cały mój czas, wszystko, co mam, talenty, czas, dom, samochód, pieniądze, moja praca, firma itd. jest Jego własnością. Że On jest właścicielem wszystkiego, co uważam, że do mnie należy. To jest wyznanie, że Jezus jest Panem. Wiecie, paradoksalne jest czasami nasze chrześcijaństwo. Znam wspólnotę, która uchwyciła się wiersza, który brzmi: każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, zbawiony będzie. I główną treścią istoty tej wspólnoty jest to, żeby wypowiedzieć imię Boże, imię Pana najbardziej poprawnie. Badają w słownikach, czy się mówi Jahwe, czy Jehowa, czy jeszcze Jehowach, czy jeszcze jakieś inne, bo zależy im na precyzji wypowiedzeniu tego imienia, wierząc, że jak precyzyjnie je wypowiedzą, to będą zbawieni. Tak samo jak wielu chrześcijan wierzy, że jak powie Jezus jest Panem i żyje sobie po swojemu, także wierzy, bo wypowiedziało. Ale Jezus powiedział, nie, nie, nie każdy, kto mówi Panie, Panie, tylko ten, kto poddał swoje życie Bożej woli. Bo to oznacza wybranie Jezusa, podporządkowanie naszego życia Jego woli. A w Bożym Słowie, w Psalmie 24, w pierwszym wierszu czytamy, do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia. Bóg jest właścicielem absolutnie wszystkiego. Inny fragment w Księdze Ageusza czytamy, Bóg mówi, moje jest srebro i moje złoto, ja jestem właścicielem. Pierwszy więc punkt mojego dzisiejszego zwiastowania brzmi, Bóg jest absolutnie właścicielem wszystkiego. Jest absolutnym władcą. Co Bóg robi ze swoją własnością? Wiecie, co Bóg robi ze swoją własnością? Fragment w Dziejów Apostolskich mówi, że Bóg sam daje życie, tchnienie i wszystko. Bóg swoją własność co robi? Przekazuje, daje. Bóg przekazuje nam swoje bogactwo, byśmy nim zarządzali, byśmy nim dysponowali w Jego imieniu. Kochani, to jest ogromny przywilej dla dziecka Bożego. Bóg przekazuje mi swoją własność i mówi, a teraz nim dysponuj. To jest, stawiam Cię jako zarządcę, jako dysponenta mojej własności. Posłuchajcie, co mówi kaznodzieja. Gdy Bóg daje człowiekowi bogactwo i skarby i pozwala mu korzystać z tego i mieć w tym swój dział i radować się w swoim trudzie, jest to dar Boży. Bóg daje nam swoją własność, byśmy się mogli nią radować, byśmy mogli się nią cieszyć. Bóg, Biblia, człowieka, który uznaje Boże panowanie, który uznaje Chrystusa swoim władcą, który uznaje to, że nie On, ale Chrystus jest właścicielem wszystkiego, określa słowem, które już jest archaiczne w naszym języku. Ale w Biblii ono występuje wiele razy. Bóg człowieka, który został dysponentem Bożej własności, nazywa szafarzem. Czyli tym, kto w imieniu właściciela zarządza powierzonymi mu przez Boga darami. Szafarz to ktoś, kto zarządza przez Boga powierzonymi mu darami. Szukałem jakiegoś współczesnego przykładu szafarza i chciałbym, jeśli macie taki przykład, dajcie mi go po nabożeństwie albo napiszcie mi mailem. Trudno mi było znaleźć współczesny, ale z literatury znalazłem. Wiecie, ja lubię literaturę. Akurat pomyślałem sobie o książce Noce i Dnie i o filmie Noce i Dnie. Pamiętacie? Pamiętacie głównego bohatera? Jak się nazywał? Bogumił Niechcic. Wszyscy pamiętają Bogumił! Ale to był Bogumił Niechcic. Bogumił został zarządcą nie swojego majątku. Pamiętacie? I odcinając wszystkie różne sfery i wątki tej całej historii, to był człowiek, który miał dwie rzeczy. Miał kompetencje do tego, żeby robić to, do czego został powołany. Prawda, że miał? Kochał ziemię. Ja skończyłem technikum rolnicze, chociaż tej miłości jak Niechcic nie miałem nigdy, ale on kochał ziemię. Ja widzę go, jak on chodzi tymi tłustymi, rozoranymi bruzdami i oczami wyobraźni widzi, jak te pola będą obsiewane. Miał więc kompetencje. Ale w związku z tym, że to nie było jego, miał jeszcze jedną ważną cechę szafarza, zarządcy. Wiecie jaką? Etykę. Miał różne wpadki. Ale miał też pewnego rodzaju moralność, która sprawiała, że postępował uczciwie z właścicielem tej ziemi. To nie było jego, ale traktował jak swoje ze względu na właściciela i ze względu, że mógł z tego korzystać także on. Cieszył się tym. Nie znalazłem innego przykładu. Ale to mnie skierowało do słowa, które mówi tak, że od ludzi, którym się powierza Bożą własność, czyli od szafarzy, wiecie, czego się wymaga? A od szafarzy, mówi list do Koryntian, apostoł Paweł mówi, a od szafarzy tego się wymaga, aby każdy okazał się wierny. Zapraszam teraz uczciwy, tak. Zapraszam Mariusza, żeby powiedział nam troszeczkę o wierności, taką małą minutkę, żeby zajął i powiedział nam o wierności w zarządzaniu nie tym, co jego.
Dostałem małą minutkę, więc będę się streszczał. 3 lata temu, jak już mówiłeś o etyce, 3 lata temu dostałem propozycję z własnej firmy, tak, w tej, której pracuję, która wydawała mi się nieetyczna i rozmawiałem o tym ze swoim przełożonym. On powiedział: Mariusz, najpierw komisja etyki zwolni ciebie, potem mnie. I wtedy mu powiedziałem, że za swoją etykę odpowiadam przed kimś znacznie wyższym od prezesa tej firmy. 2 lata temu współpracowaliśmy z pewną firmą, która była nierzetelna, w związku z tym zaczęliśmy szukać drugiej. I zobaczyłem szansę, zaproponowałem swojemu koledze, który ma firmę o podobnym profilu. On wystartował do tego przetargu, wszystko było oczywiście etycznie i tak dalej. Dostał ten kontrakt. Zarobił w ciągu 5 roku olbrzymie pieniądze. Gdybym ja je zarobił, no to nie musiałbym wygrać w totolotka, żeby zostać milionerem. Teraz przed tymi feriami zaprosił mnie na obiad, żeby mi podziękować, żeby spytać, no jak może mi podziękować. Ja z nim rozmawiałem, mówię: Paweł, po prostu dziękuj Panu Bogu, że mnie znasz i ja nie mogę nic z tego wziąć, co zarobiłeś. Wracałem do... jeszcze to jest fajna historia. No, żeby jakoś podziękować, no to kupił mi torbę pierniczków, żebym chociaż miał troszkę. Wróciłem do domu, północy płakałem. W domu leżało pismo z banku, niespłacona rata za kredyt na samochód, który już nie jeździ od 5 roku. Jakieś rachunki niespłacone. gdy się dzieliłem tą historią z przyjaciółmi, to wszyscy, co to za facet, że nie mógł ci podziękować, a ja nie miałem siły ich przekonywać, że nie mogłem nic tego dotknąć, żeby chociaż czy samochód mógł mi kupić, czy coś takiego. 2 tygodnie temu stał się cud w pracy. Dostałem nagrodę z firmy finansową. No, może nie aż tak olbrzymią, ale dla mnie olbrzymią. Mój szef, gdy to zobaczył, użył niecenzuralnego słowa, prawie spadł z fotela, gdy zobaczył wielkość tej kwoty. Prawie spadł z fotela, bo takie kwoty się nie zdarzają. I wiedziałam, że to jest cud. I wiedziałam, że gdybym nie przeszedł tamtej próby, to by tego nie było. I wiedziałam, że dostałem to od Pana Boga i że On jest szefem tej firmy tak naprawdę. Niezależnie od tego, jak się nazywają dyrektorzy, kto jest prezesem, tak naprawdę szefem firmy jest Pan Bóg.
Kochani, wierność jest stylem zarządzania Bożą własnością. To 3 punkt mojego zwiastowania. To, co powiedział przed chwilą Mariusz. Podsumujmy. Bóg jest absolutnym właścicielem wszystkiego. Wierzysz w to? 2 rzecz. Bóg oddaje chrześcijanom swoją własność, by nią zarządzali, by byli szafarzami Bożej własności. Czy wierzycie w to? I 3. Naczelna zasada szafarstwa to wierność, czyli uczciwość w zarządzaniu powierzoną mi Bożą własnością. Czy zgadzacie się z tym, że to jest zasada od Pana Boga? Idźmy dalej. Oczywiście to, o czym mówiliśmy, dotyczy wszystkich sfer naszego życia, czasu, talentów i środków materialnych. Dzisiaj chcę się skupić na środkach materialnych. Czy wiesz, że wszystkie materialne rzeczy, które masz od ubrania począwszy, przez dom, samochód, na pieniądzach skończywszy, są własnością Boga? Wiecie, jak sobie o tym pomyślałem? To myślę sobie, muszę być bardziej schludnym człowiekiem niż byłem, bo chodzę w Bożym ubraniu. Mój samochód należy do Boga. Dobrze by było go umyć, nawet go umyłem przed niedzielą. Dbaj o Bożą własność i używaj zgodnie z Bożą wolą. Bo Boże Słowo mówi tak, posłuchajcie, to jest ważny wiersz. Bacz, abyś nie zapomniał Pana Boga Twego. Najgorszą rzeczą, jaka ci się może przytrafić w życiu, to jest zapomnienie o Panu Twoim Bogu. I nie powiedział w swoim sercu, moja moc, moja siła, siła mojej ręki zdobyła to bogactwo. Znam wielu ludzi, którzy tak wierzą. Moja moc, moja siła zdobyła to bogactwo. Ale gdyby tam nie było odrobiny Bożej przychylności, Bożej łaski, zapomnij. Boże Słowo o tym mówi wyraźnie. Pamiętaj, że Pan Bóg Twój daje ci siłę do zdobycia bogactwa. Nie bądźmy aroganccy. Bóg daje siłę do zdobycia bogactwa. Masz więc do dyspozycji majątek Boga. Musisz więc wiedzieć, jak nim dysponować wiernie. I wiecie, gdzie tkwi tajemnica wiernego dysponowania Bożą własnością? Tajemnica dysponowania Bożą własnością tkwi w naszej miłości do Niego. Tu tkwi tajemnica dysponowania Bożą własnością. Miłość do Boga jest kluczem do właściwej dyspozycji Bożą własnością. Jeśli kocham Boga z całego swojego serca, z całej swojej myśli, ze wszystkich swoich sił i jeśli kocham bliźniego jak siebie samego, nie będziesz miał problemu z dysponowaniem Bożą własnością. Nie będziesz zadawał wielu pytań, o których za chwilę też wspomnę. Skąd to wiem? Uczę się tego od Boga. Bóg, kochając nas, kochając ludzkość, tak nas bardzo umiłował, że dał to, co miał najcenniejsze, swojego Syna Jezusa Chrystusa. Już dawno zauważyłem, że ludzie rozkochani w Bogu, rozkochani w tym, co Bóg kocha, wcale nie trzeba takich ludzi zachęcać do tego, żeby byli ofiarni, żeby dawali. Czytam o tym w Biblii. Czy znacie historię wdowy, która pewnego dnia przyszła do świątyni? Jezus ją ujrzał, widział wielu ludzi, bogaczy, którzy wiele wrzucali. I tym się wcale nie zachwycił. Powiedział, oni wrzucają z tego, co im zbywa. Ale spojrzał na ubogą wdowę. Wrzucała tam tylko 2 grosze. A Jezus powiedział tak, pozwolił sobie na ocenę. Powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy, albowiem oni wszyscy dorzucali z darów, z tego, co im zbywa. Ona zaś złożyła z niedostatku swojego wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Elu, proszę ciebie, powiedz parę słów. To, co teraz Ela powie, nie jest łatwe do powiedzenia. Dlatego prosiłem, żeby bardzo króciutko...
Miałam opory, by cokolwiek powiedzieć, bo... No bo miałam, ale pastorowi jak premierowi się nie odmawia podobno.
Czy możesz to powtórzyć?
3 lata temu, dokładnie co do dnia, dzisiaj jest 20, moje życie się rozpadło, zostałam sama z dzieckiem. Niedługo później zaczęłam dawać 10. Zgodnie ze słowem pastora, że woli mieć 90% plus Boże błogosławieństwo, niż mieć 100%. Przez te 3 lata Bóg się cudownie o nas troszczył. Miesiąc temu oddałam kolejną 10 z ostatnich naszych takiej puli oszczędności. Nie miałam pracy. Tydzień później byłam już totalnie załamana i od 3 tygodni pracuję. Następnego dnia od tamtej załamanej niedzieli mam pracę.
Dzięki, Ela. Bóg się zatroszczył. Kochani, jeszcze jedna historia z Biblii. Pamiętacie Marię, która wzięła funt czystej maści nardowej i rozlała na stopy Jezusa? Cały roczny zarobek. Wielu ją potępiło, nawet uczniów Jezusa. Ale Pan powiedział, nie potępiajcie jej. Ona zrobiła coś, co przejdzie do historii. Zrobiła to ze względu na mnie. Gdy czytam Dzieje Apostolskie, i widzę ludzi, chrześcijan, którzy sprzedają całe majątki i składają u stóp apostołów, to mi się to w głowie nie chce mieścić. Wiecie? Zwłaszcza, że w ubiegłym tygodniu ktoś z kościoła do mnie przyszedł i wcale nie jakaś osoba nietrzeźwo stąpająca po ziemi, wręcz przeciwnie. Przyszła do mnie pewna osoba i mówi, pastorze, ja muszę z tobą porozmawiać. Pan mnie tak dotyka, że chce sprzedać całą majętność i z tego, co zostanie, z tego, co będzie z tego, chcę służyć w kościele dla Jezusa. Wiecie, jaka była pierwsza moja reakcja? Schłodzić. Historie się nie zmieniają. Czasami my się zmieniamy. Gdy jest się rozkochanym w Bogu, to powiem wam, nie trzeba mówić o dziesięcinie, czy o 8%, czy o 5%, to nie ma znaczenia, czy o 50%. Ludzie rozkochani w Bogu dają, bo kochają. Dają, bo kochają, dają z miłości. Dają z miłości. Ja na 20. rocznicę ślubu, niedawno mieliśmy z żoną 2 lata temu, poszedłem, akurat przejeżdżałem przez jedną miejscowość, gdzie był odpust, kupiłem taki fajny, plastikowy pierścionek. Cenię moją żonę, ofiarowałem jej to w prezencie na 22. rocznicę. To nieprawda, co opowiadam, ale chcę wam pokazać pewnego rodzaju kontrasty. Nic nie kupiłem, tak? 3 lata temu było, no to już mam prawo zapomnieć. I można tu czytować fragmenty, kto skąpo sieje, skąpo będzie żął i tak dalej. Znamy je wszyscy, że nie z serca i tak dalej. Ja z żoną praktykuję dziesięcinę. Od lat to robimy. Ja nawet o tym nie myślę, bo żona się takimi rzeczami zajmuje, bo w końcu głowa rodziny musi być wolna do innych rzeczy. Kiedyś sobie myślałem o tym w taki sposób, bo czasami uczestniczyłem w takich dyskusjach, Stary, Nowy Testament i tak dalej. Ja kiedyś sobie powiedziałem, co mam być gorszy od tych w Starym Testamencie. Oni dawali, żeby zasłużyć, a ja mogę z wdzięczności. Tylko motywacja mi się zmienia. Ale to tak naprawdę ten procent nie takie ma duże znaczenie. Po prostu ważna jest motywacja, ważne jest serce w tym wszystkim. Ale posłuchajmy raz jeszcze. Bóg jest właścicielem wszystkiego. Bóg nam to wszystko ofiarował bo chrześcijanie są szafarzami Bożej własności. Wierność w zarządzaniu Bożą własnością jest standardem, którym mamy się kierować, a miłość ma być podstawą naszego dawania. A teraz przechodzę do meritum. Wiecie dlaczego? Ucieszyłem się i dostałem taki pokój co do tego, że jest wystarczająco dużo ilość środków do tego, żeby ten Kościół robił to, do czego jest powołany. Wiecie, co było moim odkryciem? Moim odkryciem było to, że wiem, gdzie są te środki. Mógłbym powiedzieć, Pan mi pokazał, ale nie chcę używać tak górnolotnych słów. Odkryłem, gdy przyszedłem do domu, że Bóg ma wystarczającą ilość pieniędzy dla rozszerzenia królestwa, dla rozwoju naszego Kościoła. I gdybym zadał wam pytanie, czy zgadzacie się z tym, że Bóg ma wystarczającą ilość środków, to większość z was podniesie ręce. A teraz powiem wam, gdzie Bóg ma te środki. Bóg umieścił te pieniądze, te, które chce, żebyś przeznaczył na Jego służbę, na rozwój Jego królestwa, na wzrost tego Kościoła. On je umieścił w moim i twoim portfelu, w mojej i twojej skarpecie albo na moim i twoim koncie. Tu chwila rozrywki, żebyście nie zostali za bardzo pognębieni. Dwóch rozbitków znalazło się na wyspie samotnej. Jeden był bardzo przygnębiony, a drugi się bardzo cieszył. Ten przygnębiony pyta tego radosnego, dlaczego ty się cieszysz? A ten radosny powiedział tak. Oddaję regularnie dziesięcinę do kościoła, składam regularnie ofiary na tace. Mój pastor zrobi wszystko, żeby mnie odnaleźć. Bóg umieścił pieniądze, które chce przeznaczyć na swoje królestwo, na ten Kościół, w twoim i moim portfelu, na twoim i moim koncie. Skąd wiem? Skąd wiem? Z bardzo prostej rzeczy. Wiem to z Bożego Słowa. I wiem, że jeśli cię stać, bo są sytuacje, w których absolutnie nas nie stać, wtedy Kościół służy i wiecie, że pomagamy. Nie odmawiamy, jeśli ktoś jest w potrzebie. Ale jeśli masz środki materialne i przychodzisz do tego miejsca, twoje dzieci chodzą na szkółkę, twoje dzieci, ty siedzisz w ławce, masz światło nad głową, miękki fotel, korzystasz z wody, za którą płacimy. Wiecie, ostatnio ktoś mnie zapytał, nie ostatnio, parę lat temu, ktoś mnie zapytał, po co zbieramy pieniądze. Jak powiedziałem, że za światło płacimy, był totalnie zdziwiony. Totalnie zdziwiony, że my płacimy za światło. Słuchajcie, ja też się najpierw śmiałem, ale potem się przestałem śmiać. Mówię, ale płacimy za salę? No tak, FSO nas nie sponsoruje, absolutnie. Wiecie, przepraszam, już się zaczynam mieszać, ale chcę dokończyć myśl. Kiedyś, proszę, wybaczcie mi to porównanie. Ale co byście pomyśleli o mnie, gdybym naprawdę miał środki materialne, stać by mnie było, poszedłbym do restauracji, najadłbym się sam, najadłyby się moje dzieci, a ja bym miał na to środki. Ja nie mówię, gdy nie mam. Gdy nie mam, pomagamy. I wiele razy ja z takiej pomocy korzystałem. Ale gdybym tak zrobił i wyszedł nie płacąc rachunki, jak byście mnie nazwali? Gdybym na to mnie było stać. Ja wiem, to jest bezczelne, może ktoś powie, bezczelne porównanie. Wiecie, nawet znam takich ludzi, sam opowiadałem tę historię. Kiedyś, gdy pracowałem w innym kościele, w kościele, w którym nie zbieraliśmy na tace, była tylko skrzynka, mówiliśmy o ofiarności, o miłości do Boga i ludzie wrzucali do skrzynek. Byliśmy ubogim kościołem, to był początek naszej pracy w Ciechanowie. I kiedyś ktoś z innego kościoła, ktoś, kto uczestniczył w życiu innego kościoła, kogo dzieci chodziły na szkółkę do tego kościoła, uczyły się, jeździły na obozy, były wychowywane, opiekę miały, wszystko. On słuchał Bożego Słowa, nawet lubił kazania, nie lubił kaznodziei, ale kazania lubił. Przyszedł i powiedział, że on tam nie chce, bo kaznodziei nie lubi, to on chciałby dawać do mojego kościoła. Wiecie, jaka myśl mi przyszła do głowy? Wyobraźcie sobie, kiedyś lubiłem McDonalda. Ale może nie bez nas w restauracji. Co byście pomyśleli o mnie? Poszedłem do restauracji, najadłem się. To była, powiedzmy, jakaś restauracja, nazwijmy ją pod wierzbą, ale strasznie nie lubię właściciela tej restauracji, więc poszedłem rachunek zapłacić do restauracji pod lipami. Dokładnie ten sam. Jest to okej? No, wydałem pieniądze, nie? Zapłaciłem. W porze? Kochani, Bóg swoje pieniądze przeznaczone na ten kościół, na rozwój królestwa włożył do mojego i twojego portfela, do mojego i twojego konta. Skąd możesz wiedzieć, ile masz Bogu dać na ten cel? Szczerze zapytaj Boga. Zapytaj, szukaj w Słowie, pomódl się, powiedz, Boże, powiedz, ile mam dawać? Biblia mówi, żebyś dawał regularnie. Możesz zapytać, ile? Panie, 1%? 10? Może 50? Może Bóg ci powie, sprzedaj auto, oddaj to na kościół? Może ci powie, kup działkę dla tego kościoła, niech się wybuduje? Może tobie powie, ciebie stać na kupienie jednego ołówka, kup dla szkółki niedzielnej? Ale pomódl się i powiedz, Boże, powiedz mi. Boże, powiedz mi, ile mam dać. Może powie tobie, cieszy mnie twoja dziesięcina, tak trzymaj. Może powie ci, masz niewiele, ale zaufaj mi. A może powie, pamiętasz, jak kiedyś byłeś ofiarny, a dzisiaj? Dzisiaj żyjesz zupełnie inaczej, zapomniałeś dawnych czasów. Wróć do starej ofiarności. Pamiętacie tę historię z dwoma cielakami? Niektórzy pamiętają. O gospodarzu, któremu się urodziły dwa cielęta. I powiedział, przyszedł do domu, mówi, kochanie, do żony, urodziły nam się dwa cielaki. Będziemy je razem tuczyć, one będą rosły, a później, nie określając dzisiaj, które dla kogo, jedne damy dla Pana, a drugie weźmiemy i z niego będziemy żyć. Te cielaki wzrastały, któregoś dnia gospodarz przychodzi smutny do domu, zatrwożony. Żona go pyta, co taki smutny jesteś? A on na to powiedział, smutny jestem, bo pańskie ciele zdechło. Co pierwsze zdycha w twoim życiu? Kochani, idziemy dalej. Dalej płyniemy wspólną łodzią, jaką jest Kościół. Bóg powierzył mi i tobie pieniądze na tę podróż, na ten bilet. Nie zatrzymuj ich dla siebie. Na Boga nie zatrzymuj ich dla siebie. A Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele. Tak mówi Boże Słowo. Coś praktycznego? Wiem, co ja zrobię jutro. Jutro klęknę przed Bogiem, powiem, Panie, powiedz mi, ile mam dać. Zrobię to jutro. Nie będę robił tego we wtorek. Zrobię to jutro, bo wtorku nie będzie. Jak nie zrobię tego jutro, to we wtorek też tego nie zrobię. Wrócę do domu i będę się o to modlił. I proszę was, żebyście to zrobili. Jako pastor tej społeczności proszę was. Rozmawiałem ostatnio z Sarą Mazanek. Wiecie, jaką mamy wizję? Tam obok niedługo będą wolne pomieszczenia. I chcielibyśmy otworzyć kościół dziecięcy, gdzie o godzinie 10 i od godziny 12 dzieci od razu tam chodzą i uwielbiają Boga. Wielbią Go w modlitwach, w pieśniach, mają swoje nabożeństwo na swoim poziomie, chwalą Pana Boga. Robimy tam różne, wiele innych rzeczy, już tych pomieszczeń nam tu brakuje. Mamy wizję. Gdybym wam powiedział, obliczyłem, ja wiem, to matematyka, wybaczcie mi. Obliczyłem, żeby każdy zwiększył ofiarność, każdy z nas zaoszczędził dziennie złoty 50, to by przyniósł na koniec miesiąca 45 zł i to by wystarczyło, żeby spełnić takie dziecięce marzenia. Czy jesteś w stanie zaoszczędzić złoty 50? Ja odkryłem dwie rzeczy, przez które mogę zaoszczędzić. Godzinę mniej telewizji zaoszczędzę na prądzie. I wiecie, co ostatnio odkryłem? To było moje cudowne odkrycie, że pasta do zębów pieni się równie wtedy, kiedy zakręcam wodę. Do tej pory wierzyłem, że jak woda leci ciurkiem, się ona wtedy pieni też. I wiecie, zaczynam to stosować. I wiele innych rzeczy. Może jedna kawa mniej w miesiącu w Starbucksie? I teraz młodzi do was. Jeśli wy dzisiaj się nie nauczycie ofiarności, nie nauczycie się jej za miesiąc, za dwa i za 10 lat. I kościoła nie będzie, jeśli wy nie będziecie ofiarności. Ktoś pomyśli, pastorze, sięgasz po kieszonkowe, które nam dają rodzice? Albo po to, co zarabiamy? Nie. Chcę wam otworzyć drogę do błogosławieństwa. Chcę wam otworzyć drogę do błogosławieństwa. To samo dotyczy każdego z nas. I na tym kończę. Może następne kazanie, tak jak to, powiem 3 lata później. Może powiem je za 3 lata. Kiedyś, jak powiedziałem za 3 lata, ktoś powiedział, ciągle o tym mówisz. To może powiem za 3 lata, ale wrócę do jeszcze jednego wiersza. A może nie, do innego, który teraz zabrzmiał w moim sercu. Nie bądźcie tylko słuchaczami Bożego Słowa, oszukującymi samych siebie. Bądźcie wykonawcami Bożego Słowa. I takiego wykonania w modlitwie na kolanach przed Bogiem wam i sobie życzę. A jeśli uda nam się, a mam jeszcze jedną historię, jest 20 po, to zakończę historią. Było małżeństwo, któremu Bóg powierzył swoją własność. Naprawdę dał im dużo, ogromnie. Dał im ogromną zieloną działkę, zaopatrzył ją w piękną wodę, w zwierzęta i powiedział, dysponujcie tym wszystkim. Jest tylko mała cząstka, 2 drzewka, które świadczą, że jestem właścicielem wszystkiego. Tego nie ruszajcie, to należy do mnie, to mi oddajcie. I wiecie, samego Boga nie posłuchali. Pomyśleli, że jak zagarną całą pulę, to będą tacy jak dawca. A wiecie, do kogo się stali podobni? Do tego, kto ich zwiódł. Bóg powierzył nam wielką własność. Każdy z nas ma taki swój ogród Eden. A w tym ogrodzie jest pewna część. Módl się, żeby Bóg pokazał tobie, która. I tak chciałbym na każdym z was położyć rękę i powiedzieć, Mariola, w twoim portfelu jest też Boża własność. Oddaj to, co Bogu się należy. Chciałbym na każdym z was i na sobie położyć tak rękę. Ale już za dużo gadam. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie Boże, dziękujemy Tobie, że jesteś dawcą wszystkiego. Ty dajesz życie i tchnienie i wszystko. Twoja jest ziemia i to, co ją napełnia, a myśmy nawracając się uznali Ciebie swoim Panem i nasze cały talent, czas, mienie poświęciliśmy Tobie. Dziękujemy Tobie, Panie, że dajesz nam, byśmy mogli z tego korzystać, używać, zwiedzać świat, kształtować środowisko. Do tak pięknych celów możemy używać. Mamy ubranie, dach nad głową. A jak ktoś nie ma, to możemy tym posłużyć, co mamy, podzielić się. Panie, dziękuję Tobie za to. A teraz, Boże, pokaż każdemu z nas te 2 drzewka, które nie należą do nas. Panie, byśmy ten owoc tych drzew, który tak jest Twój, powierzali Tobie dla rozszerzenia Twojego Królestwa, dla rozwoju Twojego Kościoła. Ja dziękuję Ci, Panie, że przez te wszystkie 10 prawie już lat nigdy niczego nam nie brakowało, bo Ty byłeś i jesteś Bogiem zaopatrzenia. Proszę Cię, żebyśmy nie wstrzymywali tego, co jest Twoje, ale używali to dla chwały Twojego Królestwa. Dla potężnych Twoich dzieł. Niech łaska Twoja będzie nad nami. Amen. Powstańmy, proszę.